Dzień dobry Państwu. Dziś odcinek programu o wyjątkowej postaci w naszej najnowszej historii, którą właściwie jednym tchem należałoby wymieniać obok takich postaci jak Irena Sendlerowa, Janusz Korczak, ksiądz Marceli Godlewski. Będziemy rozmawiać o matce Matyldzie Getter, o siostrze zakonnej, która zorganizowała cały system ratowania dzieci żydowskich wyprowadzanych z getta warszawskiego. Co stanowiło dla niej taki ważny impuls, że postanowiła zaangażować się, mimo, co trzeba przypominać, grożącej kary śmierci, w akcję ratowania dzieci żydowskich. Do jakich domów i gdzie zlokalizowanych trafiały dzieci? Ile takich dzieci udało się uratować? Jak wiele sióstr i osób cywilnych było w ten proceder zaangażowanych? O tym i dużo więcej w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, zapraszam Państwa bardzo serdecznie i witam serdecznie gościa. Jest z nami siostra Magdalena Abramow-Newerly ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
Proszę siostry, zacznijmy właśnie może od tego pytania, czy takiego cytatu, który też się pojawia w filmie Matusia. To jest film zrealizowany także przez Instytut Pamięci Narodowej. W tym filmie są przywoływane słowa matki Getter. Ja zacytuję: każdy, kto przyjdzie na podwórko domu przy ulicy Chorzej w imię Chrystusa, otrzyma pomoc. No to jest deklaracja oczywiście głębokiej wiary też, takiej, która właśnie nie lęka się zagrożenia śmierci, bo takie zagrożenie w Polsce okupowanej przecież było. I wrócę do tego pytania, co stanowiło, czy to trzeba po prostu powiedzieć, że wiara, czy coś innego, jakieś wydarzenie szczególne stanowiło impuls dla matki Getter?
Matka Getter całe swoje życie poświęciła dzieciom od początku, zresztą taki jest cel naszego zgromadzenia. Ratowanie i pomoc sierotom, dzieciom zagrożonym i tym, którzy potrzebują po prostu pomocy. Oczywiście wypływa to z głębokiej wiary, ale też z ogromnego patriotyzmu. Matka Getter była polską, bardzo głęboką patriotką, a też miała niesamowity dar organizacyjny i w okresie międzywojennym otworzyła ponad 20 sierocińców. Większość z nich właśnie wokół Warszawy, w lasach. Ukryte te sierocińce tak, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki po prostu do rozwoju i wstawiała na wychowanie chrześcijańskie i wychowanie patriotyczne. To matka Getter była osobą, która w czasie II wojny światowej już miała swoje lata, w czasie wybuchu wojny miała 69 lat, była bardzo doświadczona, jej młodość przypadła też na okres zaborów i to doświadczenie, a również okres międzywojenny, gdzie znała wszystkich przez właśnie liczne kontakty z władzami kościelnymi, z władzami państwowymi, ona była po prostu zwana biskupem Warszawy, przyjmowała ludzi, była bardzo otwarta, potrafiła załatwiać i pracę, i mieszkanie, i pomagać w różnych sprawach takich społecznych. Współpracowała w czasie wojny zarówno z Żegotą, jak i z Radą Główną RGO, jak i oczywiście z podziemiem. I to po prostu była tak szeroka siatka. Była osobą bardzo ciepłą, ale też i stanowczą, w sensie takim, że miała, jak to się mówi popularnie, głowę na karku. Była świetną organizatorką i też miała taki dar wychowania z serca do serc. Była bardzo kochana i wielu osobom pomogła i przez to miała ogromne kontakty. I kiedy przyszło to zagrożenie dla Żydów w ogóle, bo trzeba powiedzieć, że były ratowane nie tylko dzieci żydowskie. Liczy się, że około 250 dorosłych Żydów znalazło schronienie albo pomoc, wewnętrznie albo zewnętrznie. Na przykład kobiety, często matka Getter gdzieś ukrywała jako pracownice w naszych właśnie sierocińcach, albo jako nawet postulantki.
Czyli ta scena, przepraszam, że tu wejdę w słowo, ale ta scena też pokazana w filmie Matusia, że następuje wejście Gestapo do domu na przykład na ulicy Chorzej i no, osoba, kobieta cywilna de facto, powiedzmy pracująca tam, współpracująca z siostrami, jest przebierana w habit.
To była Żydówka, to nie...
Takie sceny się normalnie zdarzały.
Oczywiście, no najsławniejszą taką sceną była historia też księdza Pudra, który został przebrany w nasz habit i przewożony.
Księdza żydowskiego pochodzenia.
Tak, on był żydowskiego pochodzenia i to też jest jakby fakt, że metryka, a nawet właśnie święcenia nie ratowały Żydów. Ksiądz Puder po prostu był więziony przez gestapo, cudownie przechowywany i właśnie przewożony do Jałołęki w naszym stroju i przechowywany przez siostry, ukrywany przez siostry. Także takich wypadków było dużo. Ja chcę tylko powiedzieć, że to nie było, że ta współpraca z opieką społeczną, z panem dyrektorem ówczesnym Starczewskim Janem, z Ireną Sendlerową, która wyprowadzając z getta musiała te dzieci gdzieś umieścić. Ona była pracownicą właśnie opieki społecznej, czy przez księdza Godlewskiego, który przed wojną ofiarował naszemu zgromadzeniu swój dom w Aninie. I tam w czasie wojny też były przewożone dzieci. No, takim centralnym też domem, oprócz domu na Chorzej, gdzie stacjonowała matka Getter, był też dom na Żelaznej, który z dwóch stron graniczył z gettem i tuż przed naszą furtą, tak naprawdę na ulicy Żelaznej, tam gdzie są dzisiaj pasy ruchu, był mur i też były takie sytuacje, że dziewczynka była znaleziona w norce wykopanej pod chodnikiem, 2-3-letnia, gdzie siostry rano po prostu wychodząc z furty zauważyły. Dzieci były w naszych domach przerzucane przez mur, a także starsze Żydówki przychodziły. Po prostu ta wieść o tym, że matka Getter pomaga wszystkim Żydom, to się rozniosło. I to nie tylko w getcie, ale i poza gettem. Bo były dzieci, które były znajdowane gdzieś pod Warszawą, które się błąkały, które były świadkami po prostu zabójstwa, mordów wykonanych na rodzicach, gdzieś się przechowały, nie wiem, w psiej budzie albo błąkały się po lasach i były przeprowadzane przez ludzi właśnie do sióstr. Chcę powiedzieć, że w czasie wojny było 44 sierocińce. Wtedy zgromadzenie liczyło 1120 sióstr. I w tych 44 sierocińcach wszędzie były dzieci żydowskie.
To wszystkie sierocińce prowadzone przez siostry?
Tak. Tak, bo w 1939 roku liczy się, że nasze zgromadzenie było jedną z najbardziej liczebnych i zgromadzeń żeńskich w Polsce. Miało 3 prowincje i matka Getter była od przełożoną prowincji warszawskiej i miała pod sobą 404 siostry i właśnie sierocińce, które się rozciągały w samej Warszawie. Było tych placówek 10, pod Warszawą kolejne 20 i one szły nawet na kresach. Wszędzie w prowincji matka Getter współpracowała też oczywiście z naszymi władzami generalnymi, generalnym i z domem generalnym, który wtedy był we Lwowie, z matką generalną Ludwiką Lisówną i na terenach Kresów, tam też były ratowane dzieci żydowskie w Samborze, w Mickunach, wszędzie po prostu, w Kołomyi.
Czyli to tak naprawdę
to była
akcja, która sięga
całego zgromadzenia.
Całego zgromadzenia, tak.
I trzeba też powiedzieć, że ta odpowiedzialność była taka ogromna, bo gdyby Niemcy znaleźli chociaż jedno dziecko żydowskie w którymś z naszych sierocińców, no to przecież wiadomo, żeby poszli za ciosem i sprawdzali wszystkie. Także liczba sióstr, liczymy, że około 120, ponad 120 sióstr, które były tak aktywnie włączone świadomie w pomoc dzieciom żydowskim czy Żydom, no była ogromna, bo to były pielęgniarki, to były opiekunki, to były siostry, które przewoziły dzieci, to były wychowawczynie. Mamy świadectwa takie siostry z Płód, siostry Ludwiki Peńsko, zresztą też nagrodzonej jako sprawiedliwe wśród narodów świata, która w grupie swojej miała 20 Żydówek. To nie było tylko jedno dziecko. Czyli na grupę dzieci. Tak samo tutaj na Chełmskiej ten sierociniec przy Chełmskiej 19, tam było około 160 sierot w czasie okupacji, no też około 20. Także w zasadzie liczy się, że co najmniej od 3 czy 5 dzieci żydowskich do 20 czy ponad 20, to takie były liczby dzieci czy Żydów ukrywanych właśnie w naszych placówkach.
To tak jak słucham siostry, to już odnotowałem, no Chorza 53, no to wiadomo, ale już siostra wspomniała o Chełmskiej, wspomniała o Żelaznej, jeszcze jest Białołęka.
Jest Białołęka.
To już mamy co najmniej 4 miejsca w samej Warszawie, prawda?
No, czy one wszystkie ich, są... było, ich było dużo, 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 dużo większe.
Czy one są wszystkie oznaczone, tak jak tutaj wiemy, że na Chorzej 53 jest w tej chwili tablica, są zdjęcie
nie,
matki...
Nie, tylko na Chorzej.
Czyli właściwie jest jeszcze praca do wykonania, prawda? Żeby oznaczyć, że tutaj także ukrywano, ratowano dzieci żydowskie w czasie okupacji niemieckiej, prawda? To jest też praca do wykonania. Ale chciałem zapytać jeszcze, bo tuż siostra kilka takich sytuacji wskazała, że ktoś podrzucał, że ta wieść o tym, że matka Getter, siostry ratują, dzieci żydowskie się roznosiły. Ale czy były też takie akcje, no takie stricte, nazwijmy to łańcuch pomocowy, że matka Getter, czy to możemy to odtworzyć, że wiedziała, że tego dnia na przykład będzie akcja wyprowadzenia, nie wiem, jednego, dwójki, trójki dzieci żydowskich, że one na pewno tego dnia trafią po prostu do zgromadzenia, że było wiadomo, że i kilka osób jest w to zaangażowanych.
Na pewno, dlatego że nawet świadczy o tym fakt, że zadzwoniła do jednej z przełożonych i powiedziała, czy siostra przyjmie błogosławieństwo Boże. I to był kod, to było hasło. Wiadomo było, że chodzi o dziecko żydowskie. Także to ta akcja była bardzo szeroka. Oczywiście matka Getter stała na czele, ale każda przełożona domów, poszczególnych sierocińców, była w to mocno zaangażowana. Chociaż matka miała takie wyczucie i wiedziała, komu, na ile tej odpowiedzialności dać. Bo wiadomo, że my ślubujemy posłuszeństwo, ale w takich momentach, kiedy dawała wolność wyboru, wiedziała, że no, może nie każda siostra jest heroicznie bohaterska, więc po prostu wiedziała, kto i na ile powinien pewne rzeczy wiedzieć. Starano się oczywiście jak najmniej między sobą też wiedzieć, bo to wzrastało zagrożenie, jeżeli za dużo się wiedziało. Bywało tak, że na przykład przełożona, która znała perfekcyjnie niemiecki, nie wiedziała. Wiedziały siostry w domu, ale po to, żeby z czystym sumieniem, jeśli Niemcy przyjdą, sprawdzać, to ona naprawdę nie wiedziała.
Jakimi metodami siostry posługiwały się, żeby ukrywać, no też wśród dzieci polskich, bo w tych domach, sierocińcach były dzieci polskie, dzieci żydowskie. Jakie metody to były? Bo trochę na filmie jest to...
Tak, oczywiście. To największe... Myślę, że wśród dzieci to nie było takich... Tak wielkiej potrzeby, jak w momentach, kiedy te dzieci były zagrożone poprzez swój wygląd, żeby je przewozić. I ten ruch, zarówno to w filmie było fajnie pokazane, że moment, kiedy przychodziły inspekcje, kiedy Niemcy wpadali albo ten granatowy policjant, to wtedy dzieci wychowawczynie wymyślały różne ruchowe zabawy na podwórku, żeby dzieci się ruszały, żeby po prostu nie można było im się tak mocno przyglądać. Znamy też historię o bardzo odważnych odpowiedzi sióstr właśnie na takie niemieckie pytania, kiedy Niemiec SS-man pyta siostry, czy to jest, że to dziecko jakoś tak podejrzanie wygląda, i ona, patrząc mu z wielką odwagą w oczy, mówi: a chciałby pan, żeby wszystkie dzieci były do pana podobne? Więc taką wielką odwagą często ratowały takie sytuacje.
A jeżeli chodzi o nauczanie, czy to jest prawda, że nauczano polskich modlitw, polskich pieśni po to, żeby jednak w razie czego, bo przecież takie metody mogły być stosowane, że powiedz modlitwę po polsku, dziecka, prawda?
Tak, to była praktyka we wszystkich zgromadzeniach, bo przecież nie tylko nasze zgromadzenie ratowało dzieci żydowskie. Wyrabianie im papieru, wyrabianie im fałszywych aktów chrztu i urodzenia.
Marceli Godlewski.
Tak, nie tylko. Była ta współpraca między Matką Getter a wieloma parafiami. Te metryki były z różnych stron. Ze Lwowa, z różnych po prostu kościołów i parafii. Tu na terenie Warszawy też kościół świętego Jakuba, Zbawiciela, więc to księża rzeczywiście mocno się w tę sprawę włączyli. Też współpraca między zakonami. Dzieci żydowskie zagrożone na przykład u sióstr Niepokalanek były umieszczane właśnie przez Matkę Getter w naszych sierocińcach. Także to było bardzo taka zakrojona akcja. Jeśli chodzi właśnie o te różne sposoby, no to farbowano włosy, przewożono w koszach z jajami. Ksiądz Marceli w swoim płaszczu niemowlaki wyciągał po prostu z getta. Bardzo, bardzo różne sposoby. I te dzieci właśnie w bardzo różny sposób. Każde dziecko to jest inna historia.
Czy zostało to tworzone właśnie, jeżeli chodzi o przemieszczanie czy transportowanie tych dzieci pomiędzy sierocińcami? Jak już teraz wiemy z tej też rozmowy, właściwie po szerokim terenie ziem Rzeczpospolitej. Kto się tym zajmował? Czy to były też siostry, czy to jednak musiały być osoby cywilne w to też zaangażowane?
W większości były siostry.
Siostry, które po prostu przewoziły.
Tak, siostry, które przewoziły po prostu. Myślę, że trudno to tak, bo to nie było aż tak mocno dokumentowane. Myślę, że na pewno bardzo zaufane osoby świeckie, ale w większości to na pewno siostry.
22 siostry już wiemy, że są uznane za sprawiedliwe wśród narodów świata, ale wspomniała siostra o tym, że to 120 sióstr zakonnych było w to zaangażowanych, czyli to jest jakby udokumentowane. Czy mamy szansę na to, żeby w takim razie wszystkie, czy albo przynajmniej większość z nich została uznana za sprawiedliwe? No bo to jednak też wzmacnia ten obraz Polski, że jednak tutaj w Polsce bardzo wiele osób było zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie okupacji.
Jeśli chodzi o o tą dokumentację. Ona jest bardzo szczegółowo robiona przez naszą siostrę archiwistkę, siostrę dr Antonietę Frącek. Ona współpracuje właśnie z Instytutem Yad Vashem i wiem, że kolejne co najmniej 10 spraw zostało złożone, 10 osób do uznania je za i uhonorowania dyplomem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Myślę, że na wszystkie to na pewno nie, ale no chciałybyśmy, żeby jeszcze następne siostry były uhonorowane. A tak naprawdę ten medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata należy się w zasadzie wszystkim, bo jeśli nawet nie opiekowało się dziećmi siostry, to w tym samym domu te siostry gotowały, prały i gdyby wpadli Niemcy, to prawdopodobnie wszystkie by zginęły.
Wiemy o tym, to zresztą w filmie Matusia też jest pokazane, że matka Getter modliła się codziennie, indywidualnie za każde dziecko. No tak jak się zastanowić, biorąc pod uwagę inne historie, które się skończyły dramatycznie. Znamy historię rodziny Ulmów, no ale też innych rodzin, które po prostu zostały rozstrzelane za pomoc Żydom, za ukrywanie Żydów. No to czy nie należy patrzeć, bo to nie dość, że żadne z dzieci nie zostało, że przetrwały, prawda, te wszystkie dzieci ukrywane, ale też żadna z sióstr nie została zadenuncjowana, nie została też wykryta przez niemieckiego okupanta. No można by powiedzieć cud.
No to na pewno, to znaczy siostry ginęły, czy w powstaniu warszawskim, ale nie za ukrywanie Żydów, bo na przykład na Chełmskiej, kiedy były bombardowania we wrześniu, 11 września 1944 roku, tam był przeniesiony cały szpital ujazdowski, zginęło pod bombami 1000 osób, również pod gruzami zginęły nasze siostry, ale wcześniej przełożona miała taką intuicję, kazała wychowawczyniom wyprowadzić wszystkie dzieci na Sadybę, w stronę Sadyby, żeby wyszły, także żadne dziecko nie zginęło, zginęły te siostry, które zostały, 7 sióstr, które pod gruzami, więc no naprawdę to był wielki, no wielki cud opatrzności Bożej. Myślę, że przez to otwarte serce matki Getter i sióstr, no Pan Bóg jakby czuwał nad zgromadzeniem i czuwał nad tymi dziećmi. To też jest takie niesamowite, że to kardynał Wyszyński podkreślał, że dom na Chorzej był domem drewnianym i że on w czasie zarówno kampanii wrześniowej, jak i szczególnie powstania warszawskiego nie spłonął, no to naprawdę był cud, gdzie kamienice po prostu były wypalane i padały pod gruzami. Tam po prostu ten dom przetrwał.
To też można powiedzieć kolejny cud. A jeżeli chodzi o te, bo siostra wspomniała o tych dokumentacjach, które jednak też stanowią świadectwo i da odtworzenia pewnych wydarzeń czy osób. Czy tam poza siostrami zakonnymi też są zapisane nazwiska osób świeckich, które były zaangażowane w tę pomoc? Czy można takie nazwiska też odtwarzać?
Na pewno niektóre można. A jeśli chodzi o dzieci żydowskie, to bardzo dużo z nich albo ich rodzin szukają do dnia dzisiejszego swojej tożsamości, swoich korzeni, miejsc, gdzie byli uratowani. I to się dzieje w zasadzie każdego miesiąca, gdzieś ktoś szuka. Jeśli to już nie są te osoby, bo wiadomo, że to już upłynęło sporo lat i większość z tych już nieliczni zostali przy życiu, to ich rodziny odnajdują, że na przykład, bo bardzo dużo tych sierot było również polskich, katolickich i nieraz bywa tak, że ktoś wie, że był sierotą, ale niekoniecznie zna korzenie, bo jeśli został podrzucony, czy w koszyku, czy po prostu właśnie znaleziony, czy przerzucony przez mur, czy przez kogoś przyprowadzony, tylko na przykład dana siostra, która przyjmowała, wiedziała, znała tajemnicę, że czy na przykład dany kilka sióstr, że to jest dziecko żydowskie. Potem były ewakuacje naszych sierocińców, szczególnie tutaj Płudy, Białołęka, Dworska, Anin, Międzylesie. I te dzieci się przechodziły z miejsca na miejsce, upływał czas, były przekazywane jedna siostra drugiej siostrze i zacierało się, były to sieroty, po prostu były sieroty, zacierała się ta informacja, że to jest dziecko żydowskie. Po wojnie, jeżeli było albo przez instytuty żydowskie odnajdywane, albo przez jakichś krewnych rodziny, to dobrze. A jeżeli nie, no to to dziecko rosło dalej ze świadomości sieroctwa, niekoniecznie znając swoje korzenie.
Czyli zdarzają się teraz takie sytuacje, że po latach ktoś nagle puka do jednego z konwentów, z domów sióstr, szuka swojej tożsamości i nagle z radością odnajduje, że tak, że tutaj na przykład mój ojciec albo moja matka byli ukrywani właśnie.
Tak, bardzo siostry, dużo. Tak?
To się dzieje teraz.
Tak, oczywiście. Bardzo dużo Żydów przyjeżdża z całego świata. Zresztą wiele z nich utrzymywało kontakt taki serdeczny, wdzięczny, nawet nie części do matki Getter, ale w większości też do tych wychowawczyń, do tych sióstr przełożonych w konkretnym domu z taką wdzięczną pamięcią. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład właśnie rodziny odkrywają i to nieraz jest szok, jest to bolesne wydarzenie, że na przykład ktoś odkrywa swoje korzenie, o których nie wiedział. I takie wypadki były, że na przykład dopiero po śmierci kogoś tam członka rodziny, który wiedział o tym, ktoś się dowiedział, że tak naprawdę jest Żydem, nie? Albo że matka była Żydówką. I no to są każda sytuacja, każde dziecko to jest zupełnie inna historia niepowtarzalna.
Te domy wymienione przez siostry, czyli mam na myśli też Chełmską, Białołękę, Żelazną, czy tam dalej funkcjonują normalnie te zgromadzenia? Czy to
tak, mamy.
Są te same, bo tutaj już powiedzieliśmy, że to były pomieszczenia drewniane, one już nie funkcjonują poza jakimiś tam piwnicami, tak?
Tak.
A tam, w tych innych miejscach w Warszawie, czy to są autentyczne te pomieszczenia, gdzie były ukrywane dzieci?
To znaczy, no wiele z tych budynków było remontowanych, bo to trudno 80 lat trzymać
tak,
bez remontu.
Przykład, ale przynajmniej
ale tak, oczywiście.
Częściowo, tak?
Tak, tak, tak. Tak, tak. Zresztą w czasie realizacji filmu ekipa filmowa odwiedzała większość z tych miejsc.
A jeszcze zapytam o tą współpracę z Ireną Sendlerową. Tutaj siostra o tym wspominała. To była ścisła, rozumiem, współpraca, tak?
Tak, to w ogóle była bardzo ścisła współpraca z opieką społeczną. Tak samo jak z Żegotą, tak samo jak z RGO, jak z wszystkimi tymi, z podziemiem. Mhm. Także tutaj matka bardzo współpracowała i siostry były bardzo mocno zaangażowane też w tę konspirację i właśnie wykorzystywały te, matka wykorzystywała wszystkie te swoje kontakty.
To jeszcze jedno pytanie, czy zdarzają się, no to już tak w aspekcie edukacji historycznej, czy zdarzają się jakieś takie prelekcje, mówię o młodych ludziach, no takich, którzy są na przykład w szkołach średnich, żeby tę wiedzę no takiej postaci, właśnie jak matka Matylda Getter ją powszechnie, czy takie prelekcje lekcje historyczne się zdarzają, czy siostra na przykład, czy inne siostry prowadzicie, a może zapraszacie do tych swoich zgromadzeń, czy to jest też taka sprawa, którą należałoby jednak jeszcze no, przeprocedować?
Ja myślę, że chciałybyśmy, żeby to było nasz jakby
wkład?
Żeby to był lepszy wkład, chociaż staramy się odpowiadać na wszystkie zaproszenia. Nasza wystawa jedna i druga, bo są dwie wystawy, jedna była zaprojektowana przez panią Ewę Świder, która krąży taka wystawa właśnie po Polsce. Drugą pomogli nam Instytut Pamięci Narodowej, właśnie siostry matkami żydowskich dzieci. Jest dużo takich akcji, bieg imienia matki Matyldy Getter, pikniki, które w Markach, bo mamy tam szkołę i przedszkole, więc no, ta pamięć jest. Staramy się po prostu, jeśli ktoś się tym interesuje. No teraz polityka historyczna w nauczaniu troszkę się zmieniła, więc no jest troszkę gorzej.
Jeszcze na koniec, bo też matka Getter została obdarzona długim życiem, bo dożyła prawie 100 lat, 98, tak, prawda? Ale gdyby kogoś to też interesowało, gdzie jest pochowana, gdyby ktoś chciał na przykład odwiedzić?
Jest na Powązkach pochowana, na Starych Powązkach. Jest w naszej kwaterze sióstr rodziny Maryi. Jest pochowana, jest piękna tablica, właśnie wypisana ze wszystkimi tam jej zasługami, kim była, co robiła w swoim życiu.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Siostra Magdalena Abramow-Newerle była gościem programu Historia to 30. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.